A my, słuchajcie, idziemy dalej. No już trzeci rozdział, także nie jest źle. List do Rzymian. Tak sobie myślałem ostatnio, że rzeczywiście, no, pesymistycznie. I sobie tak pomyślałem, że, bo tak ostatnio zostaliśmy, no, w takim smutku, że wszyscy właściwie, tak? I Żydzi, i poganie, i generalnie nie ma sprawiedliwego ani jednego. Ale, no, to samo się dzieje, jak idziemy do lekarza. Lekarz na początku, kiedy coś nam dolega, on diagnozuje. No i to jest diagnoza Pawłowa. Generalnie nie ma co liczyć na siebie, że wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji. Owszem, Żydzi mają prawo, ale tego prawa nie można wypełnić o ludzkich siłach. To prawo jest czymś wspaniałym i pięknym, bo dzięki niemu Żydzi mogli wglądnąć te tajemnice Pana Boga, w serce Pana Boga. Ale no niestety są jeszcze bardziej winni, bo skoro mają prawo, wiedzą, co jest złe, a to zło popełniają, no to tym samym nie mają co czuć się lepsi od pogan. No i to jest diagnoza Pawłowa. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. No i teraz przechodzimy do kuracji, tak? Teraz zalecenia, recepty i wszystkie inne rzeczy. I słuchajcie, i tak mi jeszcze, bo słyszeliście Państwo, że wczoraj była pierwsza część meczu, dzisiaj druga. 1-1, tak? Nie wiem, ale tak mi się to skojarzyło, że słuchajcie, że Pan Bóg rozciąga nad nami taki parasol i my tak możemy ten deszcz nie łapać, albo możemy pozwolić, żeby Pan Bóg nas tą swoją łaską ochronił od zła, nie? I wtedy będziemy mogli wszystkie mecze rozegrać i co więcej, wygrać, nie? Także to tak, a propos. Święty Paweł bardzo często posługuje się porównaniami sportowymi. On tam o biegu, biegłem, nagrody i ten. Pewnie gdyby żył dzisiaj, to by o tej piłce nożnej też powiedział. No. Słuchajcie, jesteśmy w trzecim rozdziale po tej analizie i przechodzimy no wreszcie do czegoś pozytywnego, dobrego. O czym święty Paweł już zaznaczył na początku? 3:21. Tutaj jest taki tytuł: usprawiedliwienie dla każdego dzięki Chrystusowi. A tekst jest następujący. Ale teraz jawną stała się sprawiedliwość Boża, niezależna od prawa, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża, dostępna przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo tu nie ma różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. A dostępują usprawiedliwienia za darmo z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania dzięki wierze mocą Jego krwi. Chciał przez to wykazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej za dni cierpliwości Bożej wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość i aby pokazać, że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który żyje dzięki wierze w Jezusa. I tu mamy sedno to, o czym Paweł mówił. Właściwie na tym można by ten list zakończyć. Bo nie ma sprawiedliwego ani jednego, wszyscy zgrzeszyli i Chrystus przychodzi, by nas usprawiedliwić. Jawną stała się sprawiedliwość Boża niezależna od prawa. To nie prawo jest źródłem usprawiedliwienia, tylko Pan Bóg usprawiedliwia niezależnie od prawa, poświadcza to prorocy i pisma, czyli właściwie ta cała sprawiedliwość Boża była zapowiedziana wcześniej. Jest to sprawiedliwość Boża dostępna przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą, bo tu nie ma różnicy. Mówiliśmy już sobie, bo właściwie to jest to, co Paweł zapowiedział w tezie tego listu, w pierwszym rozdziale. Tutaj Paweł to powtarza po diagnozie tej sytuacji. Sprawiedliwość Boża jest to to Boże pragnienie, żeby błogosławić człowiekowi, żeby go podnosić. To jest ta wierność Pana Boga swoim zamierzeniom. I ta sprawiedliwość objawiła się, stała się jawną. Tu mamy takie słowo, które po grecku właściwie mamy dwa słowa na określenie tego. Objawić się, czyli fanero i apokalipsis, które nam jest skądinąd znane. Fanero to jest takie słowo, które pokazuje, które wskazuje na to, że tak jakby coś było w ukryciu i nagle wychodzi. Ktoś wychodzi z cienia, czyli wchodzi w obręb światłości. Apokalipsis to jest słowo, które oznacza odsłonięcie kurtyny. W ten sposób coś się odsłania i się ukazuje. I teraz ta sprawiedliwość Boża stała się jawna przez Chrystusa. To nie jest sprawiedliwość Boża przez prawo, tylko sprawiedliwość Boża, która przychodzi przez Chrystusa. I teraz skoro Pan Bóg przez Chrystusa potwierdza swoje plany względem człowieka i jest im wiernym, te plany, które wypływają z miłości i mają człowieka doprowadzić do nieba, To teraz na czym polega wiara w Chrystusa? Wiara w Chrystusa, i to jest bardzo ważna definicja, która też jest w katechizmie Kościoła katolickiego, polega na to, żeby wejść w tą sferę światłości Pana Boga. Żeby nie szukać już gdzieś tam na uboczu, tylko wejść w tą sferę światłości i żyć w światłości. Tak jak Chrystus powiedział, ja jestem światłością świata. Powiedział to w kontekście święta, które było w Jerozolimie, i Jezus mówi o sobie, to ja jestem tą światłością, która prowadzi, wyprowadza człowieka z ciemności i prowadzi człowieka do życia wiecznego. I tutaj mi przychodzi na myśl taki żart, no, ale świetnie pokazujący to, co my czasami robimy, bo idzie pewien człowiek i tak patrzy, jakiś tam pijany coś tam szuka pod lampą, nie? I pyta się, co pan tu szuka? On mówi, klucze, zgubiłem klucze. A tu pan je zgubił? Nie, po drugiej stronie ulicy. A czemu pan tu szuka? Bo tu jest jaśniej. Nie? I my czasami w ten sposób się gdzieś tam, w ten sposób, bo łatwiej, bo wygodniej. I zobaczcie, Żydzi robili dokładnie to samo. Poganie robili dokładnie to samo. My sobie tu po swojemu, Żydzi mówili, mamy prawo, my jesteśmy przyzwoici, mówili poganie, bo coś tam i sobie szukamy. A Paweł mówi, nie, ta światłość jest tylko w Chrystusie. Żadna latarnia nie da tej światłości. Chrystus. I teraz ta sprawiedliwość Boża jest w stosunku do wszystkich. To jest coś, co my nazywamy Pawłowym uniwersalizmem, uniwersalizmem zbawienia. Że do tej pory to zbawienie było przeznaczone dla Żydów, a Paweł mówi, że ona jest dla wszystkich, że ta sprawiedliwość Boża, czyli ten zamysł względem Pana Boga, jest przeznaczony dla wszystkich, a wchodzimy w realizację tego, czyli przyjmujemy to przez wiarę. Bo zwróćmy uwagę na to, że Pan Bóg stworzył każdego człowieka. To jest prawda. Pan Bóg jest twórcą każdego człowieka. Oczywiście przez naszych rodziców i tak dalej, i tak dalej. Ale Pan Bóg stworzył, ale żeby stać się dzieckiem Bożym, czyli żeby Bóg był ojcem, to trzeba przyjąć to jego ojcostwo. To jest już wysiłek człowieka. I jest różnica taka, na przykład muzułmanie mają, oni mają taki różaniec trochę taki bardziej zaawansowany, bo ja tu mam 30, oni mają 99 i oni się modlą. I to są bardzo pięknie, oni nazywają Pana Boga różnymi imionami. I tam są wszystkie imiona, i Sprawiedliwy, i tak dalej, i tak dalej. Ale nie ma imienia Ojca. Oni nie uważają Boga za Ojca. I teraz to jest coś, jakieś takie nowum związane z chrześcijaństwem, że my mówimy do Boga Ojcze. Czyli jednocześnie, kiedy mówimy do Boga Ojcze, zakładamy, że my jesteśmy dziećmi. I tu jest ta różnica, że Chrystus chce, żebyśmy przez wiarę weszli w tą relację ojcowską. Żebyśmy na nowo przez wiarę stali się Jego dziećmi. To dzieciństwo, to właściwie podobieństwo do Pana Boga utraciliśmy przez grzech pierworodny. I Chrystus przekracza to. Wcześniej była cierpliwość Pana Boga, Pan Bóg czekał cierpliwie, teraz mamy Chrystusa. Wcześniej był grzech, teraz mamy wiarę. I to jest coś, co się łączy. Chrystus zaprasza nas do realizacji swoich obietnic, które w Chrystusie osiągają pełnię, poprzez wiarę. I teraz w tym kontekście rozumiemy, że wiara to nie jest tylko no, wierzę, że Pan Bóg istnieje, ale wiara to jest wejście w to, stanie się na nowo dzieckiem Pana Boga, podanie Mu ręki i pozwolenie się prowadzenia w tej światłości. I teraz tu jeszcze jedną rzecz, bo tu zaraz pójdziemy dalej, ale to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć, że i też ten spór związany z protestantami i tak dalej, no bo to wtedy Paweł mówi, rzeczywiście wystarczy wiara, wchodzę w tą działalność Pana Boga, w to światło Jego, w to Jego sprawiedliwość i w niej żyję. No i rzeczywiście wiara zbawia, a nie uczynki. To teraz, czy uczynki mi są potrzebne, czy nie? Otóż uczynki potwierdzają to, bo skoro ja wchodzę w tą światłość Pana Boga, On mi się objawia i ja wychodzę z cienia, to chcę żyć tak, jak On mówi. To chce żyć tą miłością i tak jak On chce tą miłość rozdawać innym. I w ten sposób stawać się również narzędziem objawiania się sprawiedliwości Pana Boga. Mamy tu mapę Ziemi Świętej i święty Łukasz to świetnie pokazuje, że na początku Chrystus tutaj przyjmuje chrzest w Jordanie, później idzie do Galilei i tam działa, zaczynając od Nazaretu, tam Go odrzucili, zamieszkał w Kafarnaum, obchodzi Jezioro Galilejskie i tam dokonuje wszystkich cudów. Później od 9 rozdziału mamy opis jego wędrówki do Jerozolimy i później mamy apogeum w Jerozolimie. I tam Jezus umiera, jest umęczony, umiera, zmartwychwstaje, na Górze Oliwnej wstępuje do nieba, i to już są Dzieje Apostolskie, Jezus rozsyła z tej Góry Oliwnej w odwrotnym kierunku. Mówi, idźcie do Jerozolimy, do Judei, do Samarii i aż po krańce ziemi głosić Ewangelię. Czyli ci ludzie, którzy wyszli i szli za Chrystusem, którzy przyjęli Jego zmartwychwstanie, są posłani, żeby czynić dokładnie to, co On. I teraz zwróćmy uwagę, powiedziałem, to już są Dzieje Apostolskie, bo Dzieje Apostolskie to jest druga część Ewangelii świętego Łukasza. To też jest autorem jest święty Łukasz. Zwróćcie uwagę, że apostołowie w mocy Ducha Świętego dokonują jeszcze większych cudów niż Pan Jezus. Pan Jezus dotykał, uzdrawiał, roznażał chleb, a wystarczyło, że cień przechodzącego Piotra upadł na kogoś i ten ktoś już odzyskiwał zdrowie. Kiedy szli do świątyni, to mówią Piotr z Janem, srebra i złota nie mamy, to co mamy, to ci damy, wstań i chodź, nie? W imię Chrystusa. Nawet go nie dotykali. Tak więc to jest te uczynki. Uczynki biorą się stąd, że ja przyjmuję przez wiarę tą Bożą sprawiedliwość i staję się narzędziem tej Bożej sprawiedliwości w tym znaczeniu w pełnieniu woli Bożej, w tym znaczeniu tej okazania człowiekowi miłości, którą Bóg od początku tą miłość dla człowieka przeznaczył i która nawet nie została powstrzymana przez grzech pierworodny, bo Pan Bóg jest wierny swoim obietnicom. Mimo tego, że człowiek jest niewierny, to Pan Bóg jest wierny i tą sprawiedliwość przez Chrystusa Jezusa objawia. I teraz 27 werset. A jeszcze, przepraszam, jeszcze tu w tym 21, bo jest jeszcze jedno ważne słowo. Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od prawa, poświadczona przez prawo i proroków. To teraz to jest związane. Święty Łukasz ma w swojej Ewangelii takie słowo dziś, bardzo znaczące. I to nie jest takie, że dziś, a nie jutro, czy nie wczoraj, tylko my wchodzimy w nową epokę, w nową erę. Może to źle się kojarzy, ale coś nowego. To jest teraz ten czas eschatologiczny. To tak jak Pan Jezus zmartwychwstał i znowu tu cofnę się do Łukasza, w dzień pierwszego dnia po szabacie kobiety poszły do grobu. I teraz my mówimy, czytamy pierwszego, ale tam jest w dzień jeden po szabacie, tam jest liczebnik, po grecku to jest liczebnik główny, nieporządkowy. Czyli to nie jest dzień pierwszy, po którym będzie drugi, trzeci, czwarty, czyli jeden z wielu, tylko to jest dzień jeden. To jest dzień jeden, który jest po prostu dniem eschatologicznym i to jest to teraz. U świętego Pawła mamy dziś, nie? Dziś zbawienie stało się udziałem Twego domu, mówi Pan Jezus do Zacheusza. Dziś narodził się w mieście Zbawiciel. To też ma to konotację nie tylko czasową, chwilową, że dzisiaj czy teraz, ale od tego momentu stało się coś, czego nie było wcześniej, coś, co wychodzi poza miarę czasu i teraz ta sprawiedliwość Boża została objawiona. Tak więc nie ma co już czekać na jakieś nowe, kolejne objawienia czy nie wiem, cokolwiek innego. Bo to jest teraz. Teraz jest pełnia i człowieku, jeżeli teraz nie skorzystasz, to bye bye. Nie? Teraz. To my żyjemy w tej erze eschatologicznej. Ja mówię to też w kontekście różnych objawień, bo w Ewangelii mamy pełnię. Już nic nowego Pan Bóg nam nie objawił. W Chrystusie objawił nam wszystko. I teraz, owszem, mamy różne objawienia, czy to Faustyna, czy Matka Boża, czy ten, ale to nie jest nic nowego. To jest po prostu, nie wiem, no człowiek tam zasnął przez te 2000 lat i Matka Boża tam mu się objawia, mówi, chłopie, obudź się, nie? Czy dziewczynki, obudźcie się, na przykład Fatimie, czy cokolwiek, obudźcie się, zacznijcie się modlić, prawda, i tak dalej. To jest tylko przypomnienie, to nie jest nic nowego. 27 werset. Gdzież więc podstawa do chlubienia się została uchylona? Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie na podstawie wiary, niezależnie od pełnienia uczynków wymaganych przez prawo. Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i pogan? Na pewno również i pogan. Przecież jeden jest tylko Bóg, który usprawiedliwi obrzezanego przez wiarę, a nie obrzezanego dzięki wierze. Czy więc przez wiarę obalamy prawo, żadną miarą, tylko prawo właściwie ustawiamy? No i teraz można by po tym fragmencie, chociażby wyciągając go z kontekstu, można powiedzieć, bo tu najpierw jest tak, gdzieś jest postawa do chlubienia się, została uchylona. Chlubienia się oczywiście, tutaj Paweł zwraca się do Żydów. Oni mieli prawo, byli obrzezani, a więc my jesteśmy tym narodem wybranym. To prawda, do pewnego momentu. Pan Bóg wybrał Izraelitów, żeby przygotowali przyjście Chrystusa. I teraz ta podstawa do chlubienia została uchylona przez prawo wiary. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie na podstawie wiary, niezależnie od pełnienia uczynków wymaganych przez prawo. I tak jak powiedziałem, wyciągając to z kontekstów, można powiedzieć, no to teraz ja wystarczy, że wierzę, nie muszę pełnić uczynków. Ale tu chodzi o uczynki wymagane przez prawo. Paweł to doprecyzował. Tu nie chodzi o to, że ja teraz uwierzę w Chrystusa i mogę leżeć i nic nie robić. To jest cały czas ten kontekst tego prawa, że Żydzi mówili, my mamy prawo, a więc to prawo nam daje zbawienie. Paweł mówi, nie, bo nie jesteście sami o własnych siłach w stanie wypełnić tego prawa. Na skutek, jak słyszeliśmy, grzechu. Tak więc tutaj nie wypełnienie uczynków, czyli tych 613 nakazów i zakazów prawa żydowskiego daje wam zbawienie, ale to zbawienie oferuje wam Chrystus przez wiarę i to oferuje za darmo. Przecież jeden jest tylko Bóg, który usprawiedliwił obrzezanego przez wiarę, a nie obrzezanego dzięki wierze. Czyż więc przez wiarę obalamy prawo żadną miarą, tylko prawo właściwie ustawiamy. Chrystus i objawienie Boże, i to też jest bardzo istotne w rozumieniu wiary, że wiara to nie jest uznanie tylko, że Pan Bóg jest, ale to, co cytuję tu już kolejny raz, tą definicję katechizmową wiary, wiara jest to odpowiedź człowieka Panu Bogu, który mu się objawia. A więc Pan Bóg się objawia człowiekowi i on rozświetla też to, w jaki sposób właściwie to prawo trzeba rozumieć. O własnych siłach człowiek może pełnić te uczynki prawa, raz lepiej, raz gorzej, ale tak jakby nie rozumie jego sensu, jego znaczenia. A objawienie Boże oświetla to, ukazuje i tak jak Paweł mówi, właściwie to prawo uzasadnia, właściwie to prawo ustawia. I tak jak mówi w liście do Hebrajczyków, że to prawo było wychowawcą, ale kiedy przyszedł Syn Boży, to wychowawca skończył swoją rolę. Przez prawo, przez to przymierze na Synaju, człowiek uświadomił sobie to, co było gdzieś tam zawsze w sercu zapisane, w prawie naturalnym, czyli te 10 przykazań Bożych. Zaczął, uczył się, jak czcić Boga jako Boga jedynego, w jaki sposób mu oddawać kult. Stopniowo wychodził z bagna grzechu. Prawda? Jak mamy prawo, to stopniowo się uczymy go przestrzegać. Staramy się. To było wychowawcze. Ale kiedy przyszedł Chrystus, to wychowawca schodzi na drugi plan, bo wychowawca nie prowadzi do pełni. Chrystus, który przychodzi, prowadzi do pełni i wychowawca przygotował, a teraz przychodzi pełnia i my to prawo widzimy we właściwym kontekście. I podstawa do chlubienia jest w wierze, bo Chrystus ofiarowuje to wszystkim niezależnie od uczynków prawa. Czyli tu nie można powiedzieć tak, że Pan Jezus teraz jednych wybiera, a drugich nie. Albo my jesteśmy grzeszni, my nie jesteśmy grzeszni. Chrystus przychodzi do wszystkich. Za chwilę to będzie przykład Abrahama, bo Pan Bóg kocha każdego człowieka i każdego wybrał. Tak więc nie można powiedzieć, że teraz, ojejku, ja jestem bardziej godny, a ja jestem niegodny, to Chrystus do mnie nie przychodzi. Bo Chrystus nie patrzy na nasze uczynki, nie żeby mu to nie przeszkadzało, bo tak jak mówił ojciec Pio, największym cierpieniem Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym to była ta świadomość grzechu ludzkiego, tego bagna, w które Chrystus jako niewinny musiał wejść. I ta świadomość, że tak wielu nie skorzysta z Jego miłosierdzia. Także mu to strasznie przeszkadzało. Ale powodem do tego, że Chrystus przychodzi i ofiarowuje to zbawienie każdemu, jest wierność sobie samemu. Czyli tak jakby te nasze uczynki nie mają żadnego wpływu na tą miłość Pana Boga. No to teraz można by powiedzieć, dobra, tu róbcie co chcecie i właściwie Pan Bóg i tak nam daje miłość. Nie. Nie na tej zasadzie, bo Chrystus ofiarowuje nam możliwość, zapala światło i teraz chce, żebyśmy do tego światła weszli. I wchodząc w to światło, my mamy w tym świetle podążać. To tak mi się, bo tutaj, żeby to też właściwie zrozumieć, bo teraz my czasami tak patrzymy na to swoje życie, że teraz muszę pełnić takie uczynki, to, dobry, żeby zasłużyć sobie na niebo. Nie, my nie jesteśmy w stanie zasłużyć na niebo. Nie jesteśmy w stanie. Chrystus jest tak kochający, że On nam to ofiarowuje. Czy my, nie wiem, narąbiemy drzewa i zaniesiemy jakiejś osobie, zima jest, dlatego tak mówię o tym drzewie, proboszcz się ogrzewanie włączył, no to chwała Bogu, prawda? Także to jest to, czy my będziemy służyć innym, czy nie, my sobie nie wypracujemy, nie, Chrystus nam to dał to uprzedzająco, kiedyśmy jeszcze byli grzesznikami. I teraz dając nam to, On nas zaprasza do tego, żebyśmy w tym Jego życiu żyli, żebyśmy już się nie cofali, nie robili kroku do tyłu. To daj mi taki przykład, przychodzi na myśl, jak ktoś się zgubi w lesie. Strasznie, gdzieś tam wilki, dziki, zimno, ciemno i nagle jakaś drużyna ratunkowa przychodzi. Nie dlatego, że on tam coś się zgubił, ale gdzieś tam szukają go, bo żona zadzwoniła, tak? I ze względu na tą żonę. No i tam znaleźli już tego biedaka w tym lesie i go wyprowadzają. I on nie zna drogi, jak wyjść. Oni idą przed nim z latarkami. Oni mają drogę, mają latarki, mają światło. Czyli ten człowiek siłą rzeczy został wybawiony, ale żeby wyjść i dojść, wrócić do domu, to będzie ich się kurczowo trzymał, bo wie, co już tam w tym lesie grozi. I on już nie chce ich stracić z oczu, bo nie chce się zgubić. Tak samo jest z Panem Jezusem. On nas wybawia. Umarł za nas, kiedyśmy byli jeszcze grzesznikami. Nie ze względu na nasze zasługi, tylko umarł z wierności sobie samemu, z tej ogromnej miłości i nas wyprowadza. I kiedy wyprowadza, to mój człowieku, trzymaj się, bo znowu wpadniesz do ciemnego lasu. No i co, nie? Czyli wymaga Pan Jezus od nas tego czynu. Ale ten czyn jest motywowany wiarą, w tym, że ja przyjmuję to, przyjmuję tą Jego światłość i chcę w tej światłości chodzić. Czy to jest w miarę zrozumiałe? Bo to jest bardzo ważny temat, bo my czasami się zachowujemy jak tacy poganie, o których pisał święty Paweł, że o, jesteśmy dobrzy, no to właściwie wszystko super. Panie Jezu, należy mi się zbawienie, tak? Należy mi się. Jeszcze jeden mi się taki przypomina taka historia. Gdzieś to słyszałem w jakichś takich konferencjach, nie wiem, czy jak nie jechaliśmy tam gdzieś do... No, nieważne. W każdym razie idzie taka starsza kobieta do nieba i święty Piotr, o, witamy, pani jest dobrze znana, o, no tak, 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 nie? No, ale żeby wejść do nieba, to pani musi zebrać 1000 punktów, nie? Proszę, prezentować się, co pani dobrego zrobiła, co tu się stało, to będziemy liczyć te punkty. No... Modlę się codziennie rano i wieczorem. 6 punktów. No, chodzę na mszę świętą co niedzielę. 7 punktów. No, tutaj pomagam sąsiadce. 2 punkty. Mój syn jest księdzem. 5 punktów. No i tak to trwa, trwa, trwa. No i tak ta kobieta widzi, że coraz bardziej grunt jej się osuwa pod nogami. Pyta się, ile mam punktów? No, 60. A ile trzeba mieć? 1000. No, tu święty Piotr, no tak się nie da. No nie, 1000 punktów albo pani nie wchodzi. On mówi, Jezu, pomóż. A Piotr mówi, nareszcie, proszę, 1000 punktów. Nie? I to jest to, że to nie chodzi o to, że my będziemy, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Chodzi o to, żebyśmy nie byli pyszni, że teraz ja tu robię coś, to super, Panie Boże, należy mi się niebo. Nie, nie należy mi się. Należy mi się dlatego, że Chrystus stanął jako mój ten wybawiciel. On umarł za mnie i otworzył mi bramę nieba. Dlatego mi się należy. Nie? I ja wdzięczny za to chcę po prostu iść Jego drogą. Czyli tu nie ma mowy na to, że, ani o tym, że święty Paweł nie mówi, że wystarczy wiara i można nic nie robić, ani nie ma mowy o tym, że ja będę się starał, starał, starał i właściwie sobie sam to niebo wysłużę. Nie? Idziemy dalej, bo tu teraz... Święty Paweł przedstawia dowody biblijne na usprawiedliwienie dzięki wierze. I oczywiście zaczyna od Abrahama. 4 rozdział rozpoczynamy. Zapytajmy więc, co zyskał Abraham, praojciec nasz według ciała. Jeżeli, proszę zwrócić uwagę, że Paweł był Żydem, był faryzeuszem i to, co Pan Jezus w Ewangelii Świętej, to co Jan opisuje, że my Abrahama mamy za ojca, mówili faryzeusze, oskarżając Pana Jezusa. Także to jest to są dzieci Abrahama, bardzo konkretnie według ciała. Czyli Paweł stawia się no, w tej linii pochodzących od Abrahama. Mamy tych 3 wielkich patriarchów, Abraham, jego syn Izaak i jego syn Jakub, który później miał zmienione imię na Izrael. I to jest 1000 lat przed Chrystusem, mniej więcej od Abrahama. Tak się gdzieś to mniej więcej datuje. Jeżeli bowiem Abraham został usprawiedliwiony dzięki uczynkom, ma powód do chlubienia się, ale nie przed Bogiem. Bo cóż mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to policzone za sprawiedliwość. Otóż temu, który pracuje, liczy się zapłatę nie tytułem łaski, lecz należności. Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w tego, co usprawiedliwia grzesznika, wiarę jego liczy się za tytuł do usprawiedliwienia. Zgodnie z pochwałą, jaką Dawid wypowiada o człowieku, którego Bóg usprawiedliwia niezależnie od uczynków. Błogosławieni ci, których nieprawości zostały odpuszczone i których grzechy zostały zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan nie liczy grzechu. I teraz Przejdźmy na chwilę, żeby to zrozumieć dobrze, do tego fragmentu. Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to policzone za sprawiedliwość. To jest 15 rozdział Księgi Rodzaju. O Panie, na cóż mi ona, czyli ta nagroda, którą Bóg mu zapowiada, jeżeli nie mam potomka, jeżeli nie dałeś mi potomka, ale oto usłyszałem słowa. Nie on będzie swoim spadkobiercą, czyli ten, któremu Abraham przeznaczył swoje, czyli Damasceńczyk Eliezer, lecz ten po tobie będzie dziedziczył, który z ciebie będzie pochodził. I poleciwszy Abrahamowi wyjść z namiotu, rzekł, spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Potem dodał, tak liczne będzie twoje potomstwo. Abraham uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. To jest kontekst. Abraham jest taką osobą, która można powiedzieć, że to jest ojciec wiary, bo najpierw wychodzi. W pewnym momencie Pan Bóg powiedział mu wyjdź. I to jest po hebrajsku, to jest lech, lecha. I można by to powiedzieć, wyjść oczywiście z tej ziemi i tak dalej, ale wyjść dla samego ciebie. Wyjdź, wyprowadzę cię i dam ci coś wielkiego. Abraham uwierzył na słowo i wyszedł. Później Pan Bóg mówi mu o potomstwie. Abraham uwierzył. Później, kiedy daje mu Pan Bóg potomstwo, ma Izmaela i ma Izaaka, ma ofiarować tego Izaaka. Abraham uwierzył. I to jest ten wzór, który Paweł nam pokazuje, bo wtedy jeszcze nie było prawa. Abraham był przed prawem, bo prawo dopiero przyszło przez Mojżesza. Izraelici zawarli przymierze z Panem Bogiem, a Pan Bóg z nimi na Półwyspie Synaj, na pustyni Synaj, kiedy wyszli z niewoli egipskiej. A tutaj Pan Bóg mówi do Abrama i Abram wierzy i Pan Bóg mu poczytał to za sprawiedliwość. Czyli świetny przykład związany z wiarą, że Pan Bóg mówi i człowiek przyjmuje tą Bożą obietnicę przez wiarę i rzeczywiście ta obietnica staje się faktem. Potomstwo Abrahama jest liczne jak gwiazdę na niebie. Stąd Paweł się odnosi, mówiąc do naszego Ojca względem ciała. Bo my wszyscy jesteśmy Jego potomkami i względem ciała i też w wierze. Święty Paweł mówi o tym, że my jesteśmy potomkami Abrahama w wierze. I w tym kontekście mamy te słowa z psalmu, gdzie Dawid mówi, błogosławieni ci, których nieprawości zostały odpuszczone i których grzechy zostały zakryte. Pan Bóg odpuszcza i człowiek przez wiarę przyjmuje to. Nie dlatego, że zasługuje, bo to są niesprawiedliwości, to są grzechy. A więc można powiedzieć, że to jest coś, co uniemożliwia nam relację z Panem Bogiem, a mimo to Pan Bóg to zakrywa nie na mocy zasług, tak jakby ktoś pracował i mu się należy zapłata, tylko na mocy tego, że został obdarowany. I to przyjmuje się przez wiarę. Zobaczmy jeszcze w tym kontekście Abrahama, to jest 9 werset. Przeto czy błogosławieństwo to dotyczy obrzezanych, czy też i nieobrzezanych? Czytamy przecież, że Abrahamowi została poczytana wiara za sprawiedliwość. W jakich okolicznościach została poczytana? Czy gdy był obrzezany, czy przed obrzezaniem? Otóż nie po obrzezaniu, ale gdy był nieobrzezany i otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia osiągniętego dzięki wierze, którą miał wtedy, gdy jeszcze nie był obrzezany. I tak stał się ojcem wszystkich tych, którzy nie mając obrzezania, wierzą, by również im poczytano to za tytuł do usprawiedliwienia. A także ojcem tych obrzezanych, którzy nie tylko na obrzezaniu się opierają, ale nadto kroczą śladami tej wiary, jaką ojciec nasz Abraham miał przed obrzezaniem. Paweł cały czas nawiązuje do tego kontekstu, że Abraham nie był jeszcze obrzezany. Czyli obrzezanie jest dla Żydów symbolem tej znaku, tego szczególnego wybraństwa. To usprawiedliwienie zostało mu ukazane przez wiarę. No i dla nas to jest dzisiaj jasne, prawda, bo my nie jesteśmy obrzezani. Święty Paweł mówi również o nas, także my również przez wiarę jesteśmy w stanie to przyjąć, nie musimy poddawać się uczynkom prawa. I można by zapytać, czy to nas dotyczy? Dotyczy to nas. Bo zobaczcie, tak samo jak Żydzi, ja już to dotykałem w zeszłym tygodniu, tak samo jak Żydzi czuli się jakoś wybrani i mówili, dzięki temu my mamy, tak samo i my czasami mówimy, że my teraz jesteśmy chrześcijanami, przyjęliśmy chrzest, mamy tą wiarę, pełnimy uczynki i możemy czuć się lepsi niż inni. A zobaczmy tutaj, żeby to trochę naświetlić i jakoś tak nas też trochę ukłuć, to chciałbym przywołać tą sytuację, ten opis 15 rozdziału Ewangelii Świętego Łukasza, gdzie mamy przypowieść o marnotrawnym synu. I my trochę czasami jesteśmy w pozycji tego syna starszego. Bo czasami się człowiek zastanawia, jak to, dlaczego, a czemu on, a przecież on się nie nadaje, a przecież on nie jest godny, on robi to, tamto, to. Czyli można powiedzieć, on nie należy do nas, do tej grupy, którzy super, wspaniale, sakramenty i tak dalej. Co się stało w 15 rozdziale? Syn marnotrawny powraca po tym, jak roztrwonił majątek. Roztrwonił, tam jest jasno powiedziane. Roztrwonić można w różny sposób. Można źle zainwestować, można komuś rozdać, można, nie wiem, pójść na kolację i zostawić suty na piwek, można w różny sposób, niekoniecznie zły. Owszem, roztrwonienie nie jest dobre, ale niekoniecznie musi świadczyć o jakimś grzechu. On powraca, ojciec go przyjmuje, on też myśli, ten syn marnotrawny myśli, że tak jak ci adresaci Pawłowi, myśli sobie tak, aha, roztrwoniłem, nie mam co jeść, słudzy w domu ojca mego mają pod dostatkiem, wrócę i powiem mu, uczyń mnie jednym z swoich najemników. Czyli, no będę twoim najemnikiem, będę pracował, u ciebie zamieszkam w stodole, po 3 latach oddam ci pieniądze i będę mógł wejść na salony z powrotem. Czyli oddam tobie zatem. Ojciec mówi, niemożliwe. Dlaczego? Bo ty mnie uśmierciłeś. To nie jest kwestia, że ty przepuściłeś moje pieniądze. Kiedy się dzieli pieniądze? Po śmierci. Czyli dla tego syna, który poszedł do ojca i powiedział, ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada, ten ojciec stał się kimś martwym. I to jest nie do nadrobienia. To nie jest tak, że on wróci, zarobi i odda mu pieniądze i wszystko będzie w porządku. Nie. Ten ojciec mu to ofiarowuje. On go przyjmuje, on wychodzi naprzeciw, zakłada mu płaszcz, pierścień, sandały i cieszy się z jego powrotu. I to jest ta sytuacja tego, który gdzieś tam przychodzi. Żydzi mówili, nie, my jesteśmy tymi obrzezanymi i tu... A zobaczcie, bo w tym kontekście nas chcę pokazać. My jesteśmy często tak jak ten starszy brat. Ja zwróciłem uwagę na to słowo, że roztrwonił majątek, bo ten starszy brat nie chciał wejść i jak on mówi? On mówi tak, a ten twój syn, który z nierządnicami przepuścił twoje pieniądze, wcale nie musiał tego uczynić, a nawet wcale tego nie uczynił. Ale zobaczmy, jak ten starszy syn myśli. On myśli tak, ja tu tobie służę. Też bym z chęcią to zrobił, bym wziął te pieniądze, bym sobie poszedł. Może się boję, może nie chcę się zostawiać, może mam jakieś poczucie winy. I co bym wtedy zrobił? Bym poszedł do domu publicznego, do nierządnic. Czyli pewnie ten mój brat to samo robił, bo ja mam w sercu takie pragnienie, to pewnie on to robił. I teraz zobaczmy, do czego ja zmierzam. Zmierzam do tego, że my też możemy czuć się tacy wybrani, tacy ten. I czasami mówimy tak, no Panie Boże, a jak Ty pomagasz tym grzesznikom, że oni tak świetnie się mają, że właściwie wszystko, ten taki pijak, żul i tak dalej. No i co? I trochę się zachowujemy jak ten starszy syn, że my jesteśmy z tym Bogiem Ojcem, ale właściwie gdybyśmy mogli, no to byśmy poszaleli, nie? To byśmy, a i już taka lista, nie? I teraz tutaj święty Paweł mówi to po to i pokazuje przykład Abrahama, że zobaczcie, Abraham nie był jeszcze niczym obwarowany. On nie znał tak naprawdę tego Boga. On był w Ur Chaldejskim, stamtąd wyszedł, później do Haranu i tam zostawił już swego ojca wszystko i z Lotem poszedł do ziemi obcej. Jego ojciec był Terach, był twórcą bożków pogańskich. I tam tradycja żydowska opowiada różne historie, jak to się on stopniowo przekonywał o tym, kiedy wpadł do domu swojego ojca i te bożki rozbił, ojciec patrzy, co się dzieje, gliniane, on wyrabiał te bożki i sprzedawał, z tego się utrzymywał, co się dzieje, a on mówi, no gdyby to byli rzeczywiście bogowie, to by nie pozwolili na to, i on stopniowo się uczy tego Pana Boga, ale nie miał jeszcze żadnych obwarowań, on idzie za słowem, uwierzył temu słowu i idzie za tym słowem całym swoim sercem. Tam nie ma połowiczności, tam nie ma ojejku, a może to, a może no dobra, pójdę, bo... Zobaczmy. Nie? I to o to chodzi świętemu Pawłowi, że Pan Bóg patrzy na człowieka, Pan Bóg chce, żeby człowiek wszedł w relację z Nim poprzez wiarę i nie na takiej zasadzie wyłączności, czy na zasadzie zazdrości, czy na zasadzie teraz ja Cię mam, Panie Boże, chwyciłem Cię za pięty, to każdy inny niech idzie sobie, bo to ja jestem. Tylko właśnie na zasadzie takiej, że ja wchodzę w tą relację z Panem Bogiem, bo zostałem obdarowany, nie o własnych siłach wchodzę i za własne zasługi, zostałem obdarowany, a skoro zostałem obdarowany, to moje serce się powiększa i mając świadomość tego, że ja jestem obdarowany przez Boga, że otrzymałem łaskę, niezasłużenie, chce tą łaską się dzielić z innymi, bo chce, żeby inni również korzystali z tej łaski Bożej i wchodzili w tą sferę Bożej światłości. Także to jest coś, na czym chciałbym dzisiaj skończyć, żebyśmy sobie to uświadomili i przemyśleli, że my wszystko otrzymaliśmy za darmo z Bożej łaski, z Bożego wybraństwa, z Bożej miłości. A skoro otrzymaliśmy, to czym tu się chlubić? Nie chlubić się, tylko, znaczy chlubić się w tym znaczeniu takim, że pokazywać, o, ja jestem lepszy od innych, tylko wprost przeciwnie, żeby tych innych również wciągać i zapraszać do sfery światłości Pana Boga, tak żeby oni również mogli mieć tą radość wypływającą ze zbawienia, tak jak i my ją mamy.